Święty, tchnienie Ojca, dawco życia. Duchu Święty, źródło wody żywej w nas. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody. Duchu, przyjdź. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia.
Drodzy Państwo, dziś mówiąc o miłości małżonków, chcemy też mówić o płciowości, przez którą mężczyzna i kobieta oddają się sobie wzajemnie we właściwych i wyłącznych aktach małżeńskich. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Powołując go do istnienia z miłości, powołał go jednocześnie do miłości. Bóg jest miłością i w samym sobie przeżywa tajemnicę osobowej komunii miłości. Stwarzając człowieka na swój obraz i nieustannie podtrzymując go w istnieniu, Bóg wpisuje w człowieczeństwo mężczyzny i kobiety powołanie, a więc zdolność i odpowiedzialność za miłość i wspólnotę. Miłość jest zatem podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Człowiek jako duch ucieleśniony, czyli dusza, która się wyraża poprzez ciało, i ciało formowane przez nieśmiertelnego ducha powołany jest do miłości w tej właśnie swojej zjednoczonej całości. Miłość obejmuje również ciało ludzkie, a ciało uczestniczy w miłości duchowej. Objawienie chrześcijańskie zna dwa właściwe sobie sposoby urzeczywistniania powołania osoby ludzkiej w jej jedności wewnętrznej do miłości: małżeństwo i dziewictwo. Zarówno jedno, jak i drugie w formie im właściwej są konkretnym wypełnieniem najgłębszej prawdy o człowieku, o jego istnieniu na obraz Boży. W następstwie tego płciowość, poprzez którą mężczyzna i kobieta oddają się sobie wzajemnie we właściwych i wyłącznych aktach małżeńskich, jak powiedzieliśmy sobie, nie jest bynajmniej zjawiskiem czysto biologicznym, lecz dotyczy samej wewnętrznej istoty osoby ludzkiej jako takiej. Urzeczywistnia się ona w sposób prawdziwie ludzki, tylko wtedy, gdy stanowi integralną część miłości, którą mężczyzna i kobieta wiążą się ze sobą aż do śmierci. I całkowity dar z ciała byłby zakłamaniem, jeśli nie byłby znakiem i owocem pełnego oddania osobowego, w którym jest obecna cała osoba, również w swym wymiarze doczesnym. Jeżeli człowiek zastrzega coś dla siebie lub rezerwuje sobie możliwość zmiany decyzji w przyszłości, już przez to samo nie oddaje się całkowicie. Właśnie ta całkowitość, jakiej wymaga miłość małżeńska, odpowiada również wymogom odpowiedzialnego rodzicielstwa, które będąc w rzeczywistości nastawione na zrodzenie istoty ludzkiej, przewyższa swą naturą porządek czysto biologiczny i nabiera w całej pełni wartości osobowych. A dla jej takiego harmonijnego wzrostu konieczny jest trwały i zgodny wkład obojga rodziców. Więc jedynym miejscem umożliwiającym takie oddanie w całej swej prawdzie jest małżeństwo, czyli przymierze miłości małżeńskiej, świadomy, wolny wybór, poprzez który mężczyzna i kobieta przyjmują wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, zamierzoną przez samego Boga, która jedynie w tym świetle objawia swoje prawdziwe znaczenie. Instytucja małżeństwa nie jest wynikiem jakiejś niesłusznej ingerencji społeczeństwa czy władzy, ani zewnętrznym narzuceniem jakiejś formy, ale stanowi wewnętrzny wymóg przymierza miłości małżeńskiej, który potwierdza się publicznie jako jedyne i wyłączne dla dochowania w ten sposób pełnej wierności wobec zamysłu Pana Boga, Boga Stwórcy. I wierność ta daleka jest od krępowania wolności osób, zabezpiecza ją od wszelkiego subiektywizmu, relatywizmu i daje jej uczestnictwo w stwórczej mądrości. I ta komunia miłości pomiędzy Bogiem i ludźmi, stanowiąca zasadniczą treść objawienia, znajduje swój wymowny wyraz w przymierzu oblubieńczym zawartym pomiędzy mężczyzną i kobietą. Komunia między Bogiem i ludźmi znajduje swoje ostateczne wypełnienie w Jezusie Chrystusie, oblubieńcu, który miłuje ludzkość i oddaje się jej jako Zbawiciel, jednocząc ją w swoim ciele. Objawia on pierwotną prawdę małżeństwa, prawdę o początku i wyzwalając człowieka od twardości serca, uzdalnia go do urzeczywistnienia w pełni tej właśnie prawdy. Jeżeli myślimy o małżeństwie, to też właściwą drogą będzie wychowanie, bo do tego też wyboru właściwego dochodzi na etapie wychowania i widzimy, że ważne byśmy też zwrócili uwagę na to, że wartości moralne związane są z płciowością. I to też celem wychowania, chociażby w dziedzinie płciowości, na którą dziś zwracamy uwagę, powinno być też zwrócenie uwagi ludzi, młodych ludzi na to, czego oczekują od życia w rodzinie. I pomóc, udzielić im pomocy w zakresie kształtowania takich postaw, które umożliwiają im życie w rodzinie pełne radości i pokoju. Właściwe uporządkowanie, czy właściwie uporządkowany świat wartości moralnych daje też motywację do tego, żeby to dobro stawało się, prawda, urzeczywistnienia w swoim życiu dobra. I pierwszą wartością, do której powinna się odnosić dziedzina ludzkiej płciowości, jest małżeństwo i rodzina. Nie ulega wątpliwości, że ludzie zawierający małżeństwo, zakładający rodzinę, pragną, by były one udane. W badaniach stwierdza się, że większość ludzi młodych za najwyższą wartość w swoim życiu uznaje szczęśliwe, udane życie w małżeństwie i rodzinie. Jest to więc wartość, dla której warto żyć, o której warto myśleć, do której warto też się dobrze przygotować, by później się nie rozczarować. Młodzi ludzie muszą też stopniowo przyuczać się, to rola starszych, przede wszystkim rodziców, przyuczać się do bezinteresownego daru z siebie, do poszanowania drugiej osoby, której zewnętrznym wyrazem jest ludzkie ciało, do odpowiedzialności za dar życia i wychowania dzieci. Wychowanie wspólnoty małżeńsko-rodzinnej oznacza odrywanie się od wielu rzeczy, zwłaszcza od samego siebie, takiego bezinteresownego dawania, trwania aż do końca. I wychowanie do wierności jest tu fundamentalne. Człowiek, wiemy, nie zdradzi niczyjej przyjaźni i miłości, lecz przeciwnie, będzie zabiegał o jej wzrost i trwanie. Wierność wartościom moralnym jest konieczna w rozwoju osobowym człowieka. We wspólnocie małżeńsko-rodzinnej jest ona szczególnie ważna, gdyż jej brak wnosi w życie człowieka często nieodwracalne, takie destrukcyjne skutki w życiu społecznym. Stąd też w działaniach wychowawczych należy uczyć młodych, że małżeństwo nie jest chwilową zgodą na bycie razem, lecz przymierzem miłości, dobrowolnie zawartym przez obopólną, nieodwołalną, osobistą zgodę. Obowiązek dochowania, bo przecież to za słowami Jezusa, co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. To nakłada na nich podtrzymywanie jedności, nierozerwalności. Obowiązek dochowania sobie wzajemnej wierności przez małżonków wynika z jedności i nierozerwalności związku małżeńskiego. Ujawnia to właśnie wyraźnie i na jej straży stoi szóste przykazanie: dekalogu nie będziesz cudzołożył. U jego podstawy leży prawo miłości, uzupełnione racjami sprawiedliwości, zwłaszcza tej sprawiedliwości społecznej. Charakter sakramentalny związku małżeńskiego w chrześcijaństwie wyklucza wszelkie cielesne współżycie poza jego ramami. Zakłada on jednocześnie przestrzeganie tego wszystkiego, co stanowi konieczny środek do zachowania wierności, zwłaszcza podtrzymywanie bliskich związków miłości małżeńskiej. Trzeba też stwierdzić, że trudno jest mówić o wychowaniu, jeśli informacje przekazywane młodym nie uwzględniają warunków, które powinien spełniać zawierający małżeństwo, aby było ono udane. Młodzi ludzie powinni mieć wizję swojej przyszłej rodziny, powinni się zastanowić, co mogą, i powinni uczyć się, aby małżeństwo, które rozpoczyna ich życie rodzinne, było dla nich źródłem pokoju, radości. O tym wszystkim powinni ich pouczać także odpowiedzialni wychowawcy. Więc każdy z nas na odpowiednim etapie, szczególnie tu myślimy rodzice, winni wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Drugą wartością jest życie. Jest to wartość fundamentalna i ściśle powiązana z płciowością. Życie bowiem jest przekazywana dzięki współżyciu płciowemu. Przekazywanie życia, które jest istotą, czy istotną funkcją płciowości, wykracza u człowieka ponad zakres czynności biologicznych. Ma ono wymiar osobowy. Przez to określenie rozumiemy m.in. fakt, że para ludzka, która przekazuje życie, jest parą istot nie tylko rozumnych, które są w stanie wiedzieć, co czynią, ale jest też parą istot wolnych, a zatem i odpowiedzialnych za swoje działanie. W dziedzinie przekazywania życia człowiek musi więc kierować się rozumem i obarczony jest odpowiedzialnością za przekazywanie życia. Odpowiedzialność jest tym większa, że człowiek, który otrzymał życie, ma nie tylko prawo do życia, ale prawo do wychowania w warunkach odpowiadających jego ludzkiej godności. Skutki braku odpowiedzialności w przekazywaniu życia wyrażają się nie tylko w tym, że wiele istot ludzkich ginie z głodu. Ilość przerwanych ciąż na świecie sięga wielu milionów. Aborcja, zabijanie dzieci nienarodzonych. Są kraje, w których ilość przerywanych ciąż jest większa niż liczba urodzeń żywych. Tu trzeba zatem jeszcze raz, może z naciskiem, podkreślić, że moralnym obowiązkiem człowieka jest rozumne kierowanie dążnościami popędowymi. Jeśli się tak nie stanie, życie płciowe będzie elementem dezintegrującym człowieka, a życie społeczne będzie się wiązało z dużą krzywdą ludzką. Należy też pamiętać, że osobowy wymiar przekazywania życia oznacza nie tylko to, że istoty przekazujące życie są osobami, ale również i to, że istota, której życie zostaje przekazane, jest osobą. Osoby wierzące powinny wiedzieć, że przekazanie życia jest wejściem człowieka w stwórcze działanie Pana Boga, ponieważ ta osoba, której rodzice przekazują życie, czy z którą rodzice dzielą się własnym darem życia, otrzymuje nieśmiertelną duszę od samego Boga. Tak więc dziecko jest jednocześnie dzieckiem rodziców i umiłowanym przez Najwyższego nowym stworzeniem. Idąc dalej tym tropem wychowania, edukacji, tego świadectwa naszego, odpowiedzialni wychowawcy powinni zatem ukazywać młodemu pokoleniu, młodym ludziom funkcjonalność płci w zakresie przekazywania życia. W tym świetle mężczyzna to człowiek, który może być ojcem, a kobieta to człowiek, który może być matką. To ma w życiu człowieka istotne znaczenie. Wszyscy ludzie żyją dlatego, że życie zostało im przekazane przez rodziców. Biorąc to pod uwagę w rozmowach, nie może zabraknąć pytania do chłopaka czy mężczyzny, czy twoje dziecko będzie szczęśliwe, mając takiego ojca. Prawda? Podobnie dziewczyna, kobieta powinna sobie postawić pytanie, czy moje dziecko będzie szczęśliwe, mając taką matkę. Młodzi, u których rodzą się uczucia, powinni pytać siebie, czy chciałbym, żeby moja córka była podobna do mojej dziewczyny, czy chciałbym, żeby mój syn był podobny do mojego chłopaka, czy nasze dzieci będą dumne z naszej miłości. Czy byłbym spokojny, czy byłabym spokojna o moje dziecko, gdyby swoją miłość przeżywało tak jak ja? Te pytania dotyczą celu, też rozwoju psychoseksualnego, jakim jest życie rodzinne. Tu budzą refleksje nad konsekwencjami zachowań seksualnych. O tym powinni wiedzieć odpowiedzialni wychowawcy, ci, którzy tworzą chociażby programy z zakresu przygotowania czy edukacji, przygotowania do życia w rodzinie. Kolejną wartością, którą w kręgu naszej kultury chrześcijańskiej wiążemy z rzeczywistością płci, jest miłość. Trzeba sobie jednakże uświadomić, że u wielu ludzi drogi miłości i płciowości wyraźnie się rozchodzą, a odkrycie tego następuje często zbyt późno z racji tak łatwo dzisiaj zafałszowania miłości. I bez wchodzenia, jakiś szczególny opis samego zjawiska. Można tu wskazać przynajmniej jakieś niebezpieczeństwa zafałszowań ludzkiej miłości. Mianowicie niekiedy bierze się egoizm za miłość, namiętność za miłość, zachwyt i zaślepienie za miłość, oddanie cielesne za miłość, zakochanie i sympatię, pociąg fizyczny za miłość. W świetle tej możliwości zakłamania relacji pomiędzy płciowością a miłością staje się zrozumiałe, że jak ważne staje się często wychowanie do miłości. No, jak zatem należy rozumieć wychowanie do miłości w kontekście ludzkiej płciowości? Tu istotne jest najpierw stwierdzenie, że wychowanie do miłości nie może być sprowadzone do kształtowania określonego wymiaru w życiu człowieka, nie może oznaczać wychowanie jakiejś tylko określonej płaszczyzny, na przykład cielesnej. Bo wychowanie do miłości jest zawsze wychowaniem całego człowieka, całej osoby. Dlatego też wychowanie seksualne, nieraz też jest to tak postrzegane, czy tak promowane, nie może ograniczyć się do przedstawienia informacji z zakresu płciowości cielesnej, z zakresu fizjologii, działania popędu seksualnego, ale powinno być zintegrowane z kształtowaniem pełnej osobowości człowieka. Bo wychowanie do miłości jest jednocześnie odrzucaniem tego wszystkiego, co przeszkadza rozwojowi miłości. Jest nade wszystko też nieustanną walką z pokusą zamknięcia się w świecie takich egoistycznych potrzeb, oczekiwań, prawda? Że ja. Ja potrzebuję, ja oczekuję. Jest walką z pokusą zepchnięcia na margines spraw miłości, no co objawia się w osłości życiowej, w jakiejś fałszywej racjonalizacji spraw życiowych. W ten sposób człowiek może odkryć głębszą perspektywę dla rozumienia czy zrozumienia miłości. Chodzi o to, że miłość jest nade wszystko wyborem osobowym. Jest, jak mówił Jan Paweł II, bezinteresownym darem i przyjmowaniem daru. Ten bezinteresowny dar oznacza, że człowiek nie powinien być dla siebie, lecz dla innych. No, takiej miłości bezinteresownej człowiek najlepiej uczy się we wspólnocie rodzinnej. Zasadnicza perspektywa więc wychowania do miłości nie zwalnia też z ukazywania konkretnych norm moralnych w tej dziedzinie. Jan Paweł II mówi, ze względu na powiązania zachodzące pomiędzy wymiarem płciowym osoby a jej wartościami etycznymi, wychowanie ma doprowadzić do znajomości zasad moralnych i uznanie ich za konieczną i cenną gwarancję odpowiedzialnego wzrostu osobowego w dziedzinie płciowości ludzkiej. Najważniejsze jednak pozostaje uświadomienie sobie przez wszystkich odpowiedzialnych za tego typu wychowanie, że to wychowanie do miłości na płaszczyźnie ludzkiej płciowości oznacza wychowanie do czystości, albowiem jak podkreśla katechizm Kościoła katolickiego, czystość oznacza osiągnięcie integracji płciowości w osobie, a w konsekwencji wewnętrzną jedność człowieka w jego bycie cielesnym i duchowym. Płciowość, w której wyraża się przynależność człowieka do świata cielesnego i biologicznego, staje się osobowa i prawdziwie ludzka, gdy zostaje włączona w relacje osoby do osoby, we wzajemny dar mężczyzny i kobiety, który jest całkowity i nieograniczony w czasie. Cnota czystości obejmuje zatem integralność osoby i integralność tego daru. A więc w chrześcijańskiej wizji czystości nie oznacza odrzucenia czy pogardy dla płciowości ludzkiej, oznacza raczej energię duchową, która potrafi bronić miłości przed niebezpieczeństwami ze strony egoizmu, jakiejś agresywności oraz potrafi kierować się ją ku pełnemu urzeczywistnieniu. To znowu za Janem Pawłem II. I jest jeszcze jedna niezmiernie doniosła wartość związana z życiem płciowym. Dostrzegają ją jednak tylko wierzący. Chodzi o miejsce, jakie płciowość znajduje w zamysłach Boga Stwórcy. Bo małżeństwo zostało ustanowione przez Boga mądrze i opatrznościowe, aby wypełnić Jego plan miłości. I zarówno miłość, którą ślubują sobie nowożeńcy, jak i przekazywanie życia są urzeczywistnieniem w życiu Najwyższego, Boga. Ponadto małżeństwo jest sakramentem, co oznacza, że ma spełniać rolę w zbawczym działaniu Chrystusa. Ta wielka rzeczywistość jest udziałem ludzi, pomimo ciążących skutków grzechu pierworodnego, które dotykają także całej dziedziny życia płciowego. A jednak Zbawiciel nie opuścił człowieka. Się otwiera przed nim drogę skruchy serca, uwolnił go od grzechu, ofiarował mu możliwość stałego odnawiania przyjaźni z nim również w życiu małżeńskim i w działaniu płciowym. Trzeba więc sobie uświadomić, że wszyscy ludzie są wprawdzie nosicielami skutków grzechu pierworodnego, ale została im dana łaska. I ład w dziedzinie życia seksualnego i w innych dziedzinach życia wymaga trudu, ale Bóg zapewnił człowiekowi pomoc łaski. I wkładając wysiłek, człowiek może zachować w swoim sercu pokój i radość zawsze towarzyszącemu życiu moralnie dobremu.